Monte Cristo stuknął się nagle w czoło i uśmiech zaigrał mu na wargach. Podszedł do Alego. — Zostań tu — szepnął — i nie ruszaj się, cokolwiek by zaszło, chyba że cię zawołam. Ali skinął głową na znak posłuszeństwa. Wtedy Monte Cristo wydobył z szafy świecę i w momencie, gdy złodziej biedził się nad zamkiem, otworzył cicho drzwi, światło świecy przysłonił zaś w taki sposób, aby padło mu na twarz. Drzwi nie skrzypnęły nawet. Złodziej zdumiał się więc, gdy w pokoju błysnęło światło. Obejrzał się.
— A, dobry wieczór, drogi panie Caderus — ozwał się Monte Cristo. — Cóż to u diabła robisz pan tutaj o tak późnej porze? — Ksiądz Busoni — zawołał Caderus.
I nie pojmując, skąd się wzięło to zjawisko, pozamykał był bowiem na rygiel wszystkie drzwi, tak osłupiał, iż upuścił pęk wytrychów. Hrabia stanął nieopodal okna, odcinając złodziejowi drogę ucieczki.
— Ksiądz Busoni — powtórzył Caderus, wytrzeszczając oczy. — A tak, ksiądz Busoni, we własnej osobie. Bardzo m kontent, że poznałeś mnie, mój drogi panie Caderus. Dowód to, że masz dobrą pamięć, bo jeśli się nie mylę, widzieliśmy się ostatnio prawie przed 10 laty.
Ten spokój, ironia i pewność siebie tak oszołomiły Caderusa, iż o mało nie dostał zawrotu głowy.
— Ksiądz, ksiądz!
— wybełkotał, zaciskając pięści i dzwoniąc zębami.
— Chcieliśmy okraść hrabiego Monte Cristo, czy tak?
— zagadnął rzekomy ksiądz.
— Proszę księdza dobrodzieja!
— mamrotał Caderus, usiłując zbliżyć się do okna, które ksiądz zagradzał mu bez litości.
— Ja sam nie wiem, niech mi ksiądz uwierzy, przysięgam.
Wycięta szyba, ślepa latarka, pęk wytrychów, zamek kantorka na pół wyłamany — to chyba nie budzi żadnych wątpliwości. Caderus nie mógł złapać tchu. Rad byłby się schować w mysią dziurę.
— Widzę, że nic się nie zmieniłeś, mój panie morderco — powiedział hrabia. — Proszę księdza, skoro ksiądz wszystko wie, to i wie, że mnie ja to zrobił, ale karkątka. Dowiodłem tego na procesie, boć skazano mnie tylko na galery.
— Aha, odsiedziałeś więc już karę, skoro spotykam cię przy robocie, która znów pana tam zaprowadzi.
— Nie, proszę księdza, był taki, co mnie oswobodził.
— No to wyświadczył społeczeństwu śliczną przysługę.
— Ach! — westchnął Caderus. — Obiecałem solennie.
— A więc drapnąłeś pan po prostu.
— A no cóż, tak!
— potwierdził Caderus, mocno zaniepokojony. — Paskudna recydywa. Jeśli się nie mylę, zaprowadzi cię ona na plac Greve. Tym gorzej, diavolo! — Jak powiadają moi wykwintni rodacy.
Proszę księdza, dałem się wciągnąć.
Tak mówią wszyscy przestępcy.
Bieda!
Nie zawracaj pan głowy, powiedział wzgardliwie Busoni.
Bieda doprowadza człowieka do tego, że prosi o jałmużnę albo że skradnie piekarzowi bochenek chleba. Ale dobierać się do kantorka w domu na pozór pustym to rzecz inna.
A kiedy jubiler Joannes wypłacił panu 45 000 franków za diament, który ci darowałem, czyś zamordował jubilera dlatego, żeby mieć i diament, i pieniądze, czy z biedy?
Najmocniej księdza dobrodzieja, przepraszam. Ocalił mnie ksiądz już raz, to niech ksiądz ocali i drugi.
Nie mam specjalnej ochoty.
Czy ksiądz dobrodzieja jest sam?
Zapytał Caderus, składając ręce.
A jeśli nie, to czy są tam żandarmi gotowi mnie pojmać?
Jestem sam. Ulituję się nad tobą i pozwolę ci odejść, choć moja pobłażliwość sprowadzić może nowe nieszczęście, jeśli powiesz mi całą prawdę.
O, proszę księdza dobrodzieja!
Zawołał Caderus i złożywszy ręce zbliżył się znów o krok do Monte Cristo.
Mogę śmiało powiedzieć, że jest ksiądz moim zbawcą.
— Utrzymujesz więc, że ktoś cię wyciągnął z więzienia, tak?
— Jakem Caderus, proszę księdza?
— Któż to był?
— Pewien Anglik.
— Jak się nazywał?
— Lord Wilmore.
— Znam go, dowiem się więc, czy nie kłamiesz.
— Proszę księdza dobrodzieja, mówię szczerą prawdę.
— A więc ten Anglik zaopiekował się tobą, tak?
— Nie mną, ale młodym Korsykaninem, z którym byłem skuty.
— A jak się ten Korsykanin nazywał?
— Benedetto.
Przecież to imię,
bo on nie ma nazwiska, to najduch.
— A więc ten młodzieniec uciekł z tobą?
— Tak. — W jaki sposób? — Pracowaliśmy w Saint-Mandrier pod Toulonem. Zna ksiądz Saint-Mandrier?
— Znam.
O 12:30 w południe, kiedy wszyscy spali.
Galernicy odbywają siestę?
Nie ma was co żałować, moje zuchy. Nie mogliśmy wciąż pracować, nie jesteśmy psami.
Wielkie to szczęście dla psów.
Kiedy więc koledzy drzemali, oddaliliśmy się trochę, przepiłowaliśmy łańcuchy, bo Anglik dostarczył nam pilnika i uciekliśmy w pław.
A co się stało z Benedettem?
Nie mam pojęcia, ale powinieneś wiedzieć.
Naprawdę nie wiem.
Rozstaliśmy się w RS.
I aby przydać temu zapewnieniu więcej wagi, Kaderus postąpił znowu krok w stronę księdza. Ksiądz stał spokojnie na tym samym miejscu i jakby zamierzał pytać dalej.
Kłamiesz, powiedział ze stanowczością, której niepodobna było się oprzeć.
Proszę księdza,
kłamiesz.
Przyjaźnisz się nadal z Benedettem i kto wie, czy nie posługujesz się nim jako wspólnikiem.
Ależ proszę księdza.
Jak żyłeś, opuściwszy Toulon?
Odpowiadaj. Jak się dało?
Kłamiesz, powtórzył ksiądz po raz trzeci i z jeszcze większym naciskiem. Kaderus spojrzał nań przerażony.
Żyłeś z pieniędzy, które ci dał.
No tak, to prawda, zgodził się Kaderus. Benedetto okazał się synem wielkiego pana.
Co takiego?
Synem wielkiego pana?
Tak, synem naturalnym.
A któż to taki, ten wielki pan?
Hrabia de Monte Cristo, właściciel tego domu.
Benedetto synem naturalnym hrabiego? Zdziwił się Monte Cristo.
Nie inaczej, skoro hrabia wynalazł mu rzekomego ojca, daje mu 4000 franków miesięcznie, a w testamencie zapisuje mu 500 000.
No, 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 zawołał domniemany ksiądz, zaczynał już bowiem pojmować.
A tymczasem jakże się ów młodzieniec nazywa?
Andrea Cavalcanti.
A, więc to ten młody człowiek, którego mój przyjaciel, hrabia Monte Cristo, przyjmuje u siebie w domu, a który ma ożenić się z panną Danglars.
No właśnie.
I ty, łajdaku, możesz to ścierpieć, znając jego życie i jego otroctwa?
Cóż to... Chciałby ksiądz, żebym podstawił koledze nogę?
Masz rację. Nie ty ostrzeżesz pana Danglarsa, ale ja.
O, niechże ksiądz tego nie robi.
Dlaczego?
Dlatego, że tym sposobem pozbawi nas ksiądz chleba.
I ty myślisz, że pomogę waszemu szalbierstwu, żebyście mieli chleb?
Wy takie łotry?
Proszę księdza,
ozwał się Kaderus, podchodząc jeszcze bliżej.
Powiem wszystko.
Komu?
Panu Danglarsowi.
No ty ścierwo!
Wrzasnął Kaderus i wydobywszy otwarty nóż z zanadrza, ugodził księdza w pierś.
Nic już, klecho, nie powiesz!
Ale ku zdumieniu Kaderusa nóż ześliznął się, stępiony.
W tejże chwili hrabia chwycił rękę mordercy i wykręcił ją z taką siłą, że nóż wypadł mu z palców, a Kaderus krzyknął z bólu.
Nie zważając na ten krzyk, hrabia puty wykręcał rękę bandyty, aż opadła zwichnięta, a Kaderus zwalił się najpierw na kolana, a potem osunął się twarzą do ziemi. Hrabia oparł mu stopę na głowie i rzekł
— Mógłbym, łajdaku, zmiażdżyć ci łeb i nie wiem doprawdy, co mnie wstrzymuje od tego.
— Litości, litości! —
krzyczał Kaderus. Hrabia zdjął stopę z głowy zbrodniarza.
— Wstań! — rzekł.
Kaderus wstał.
— Do licha! — rzekł. — Ale ksiądz dobrodziej ma rączkę!
I począł rozcierać ramię posieniaczone od żelaznych kleszczy, które je ścisnęły.
— Nie od parady ta rączka!
— Milcz! Bóg dał mi siłę, abym ujarzmił taką dziką bestię jak ty. W imię Boże działam, zapamiętaj to, nędzniku. A jeśli oszczędzę cię teraz, to tylko dlatego, żeby służyć Bożym zamiarom.
— Uff! — stęknął obolały Kaderus. — Masz tam pióro i papier. I pisz, co podyktuję.
Nie umiem pisać, proszę księdza.
Kłamiesz, bierz pióro i pisz.
Kaderus, ujarzmiony tą nadludzką potęgą, siadł i napisał. Człowiek, którego przyjmujesz panu siebie, narzeczony pańskiej córki, jest byłym galernikiem. Uciekł razem ze mną z więzienia w Toulonie. Miał numer 59, a ja 58. Na imię mu było Benedetto. Nie zna swojego nazwiska, bo nigdy nie znał swoich rodziców.
Podpisz. Rozkazał hrabia.
Dlaczego ksiądz dobrodziej chce mnie zgubić?
Gdybym chciał cię zgubić, durniu, zaciągnąłbym cię na najbliższą kordegardę.
A zresztą w momencie, kiedy adresat otrzyma ten bilecik, może już nie będziesz potrzebował się o nic obawiać. Podpisuj.
Kaderus podpisał.
Pisz adres. Jaśnie wielmożny pan baron Danglars, bankier, ulica Chasse d'Antin.
Kaderus napisał adres.
Ksiądz wziął bilet.
A teraz już możesz odejść.
Którędy?
Tą drogą, którą przyszedłeś.
Przez okno?
Toć oknem wszedłeś.
A czy ksiądz nie uknął czegoś przeciwko mnie?
Głupiś. A cóż miałbym uknąć?
To czemu ksiądz nie otworzy mi drzwi?
A po cóż miałbym budzić odźwiernego?
Ale czy ksiądz dobrodziej nie pragnie mojej śmierci?
Pragnę tego, czego Bóg pragnie.
Ale niech mi ksiądz przysięgnie, że nie ugodzi mnie ksiądz, kiedy będę złaził.
Jesteś głupi i tchórzliwy.
A jakie ksiądz ma wobec mnie zamiary?
Sam się nad tym zastanawiam. Próbowałem cię uszczęśliwić, a wykierowałem na mordercę.
Niech ksiądz dobrodziej podejmie ostatnią próbę.
No dobrze. Wiadomo ci, że jestem słowny, prawda?
Tak.
Jeśli więc wrócisz do domu zdrów i cały...
Przecież jeśli mi cokolwiek grozi, to tylko ze strony księdza.
Jeśli wrócisz zdrów i cały, wyjedź z Paryża i wyjedź z Francji. A gdziekolwiek byś się znalazł i zachowywał poczciwie, będę ci przysyłał pensyjkę. Bo jeśli wrócisz do domu zdrów i cały, to...
To?
Zapytał drżąc Kaderus. To uwierzę, że Bóg ci przebaczył, a i ja ci wtedy przebaczę.
Jak chrześcijanin,
wybełkotał Kaderus, cofając się, drżałem przed księdzem ze strachu.
No, wynoś się, powiedział hrabia, wskazując okno.
Kaderus, nie dowierzając jeszcze całkiem, przełożył nogę przez parapet i postawił ją na drabinie. Zatrzymał się, dygocąc.
Złaźże,
powiedział ksiądz, skrzyżowawszy ramiona. Kaderus pojął, że ze strony księdza nie grozi mu żadne niebezpieczeństwo i zszedł. Hrabia, zbliżywszy się do okna ze świecą, oświetlił Kaderusa w taki sposób, aby widać go było z ulicy.
— Co ksiądz robi? — ozwał się Kaderus. — Gdyby przechodził patrol!
I zdmuchnął świecę. Jął schodzić, ale poczuł się bezpieczny dopiero wtedy, gdy dotknął nogą ziemi. Monte Cristo, wróciwszy do sypialni, ogarnął szybkim spojrzeniem ogród i ulicę. Kaderus obszedł ogród i ustawił drabinę w rogu, aby zejść w innym miejscu. Na ulicy człowiek jakiś pobiegł w tym kierunku, dokąd podążył Kaderus i ukrył się za rogiem. Kaderus wszedł wolno na drabinę i wetknął głowę za mur, aby upewnić się, czy ulica jest pusta. Nikt nie nadchodził, panowała absolutna cisza. Na zegarze u inwalidów wybiła pierwsza. Kaderus wsiadł okrakiem na murze i przeciągnąwszy drabinę na drugą stronę, ją nie tyle schodzić, ile ześlizgiwać się po niej, a zręczność, z jaką to czynił, świadczyła, że ześlizguje się tak nie po raz pierwszy. Ale zjeżdżając w dół, nie zdołał się już zatrzymać i zawrócić, gdy człowiek jakiś wyskoczył z ciemności. Nie zdołał też uchylić się przed czyimś wzniesionym ramieniem, kiedy stopami dotykał ziemi. Nim stanął w pozycji obronnej, czyjaś ręka ugodziła go z impetem w plecy. Wypuścił drabinę i krzyknął —
Ratunku!
W tejże nieomal chwili otrzymał drugi cios pod żebro. Upadł wołając
— Mordują!
I gdy runął na ziemię, przeciwnik chwycił go za włosy i trzecim ciosem przebił mu pierś. Tym razem Kaderus zdołał już tylko jęknąć. Krew buchnęła z trzech ran. Ponieważ już nie krzyczał, morderca chwycił go za włosy i przyjrzał się jego twarzy. Kaderus miał oczy zamknięte i usta wykrzywione. Morderca, sądząc, iż umarł, odepchnął głowę ofiary i znikł. Zorientowawszy się, iż morderca się oddalił, Kaderus oparł się na łokciu i ostatkiem sił zawołał.
— Łapać, mordercę! Umieram! Ratunku! Proszę księdza, ratunku!
Rozpaczliwe to wołanie przebiło ciemności. Otworzyły się drzwi, a następnie furtka ogrodu i nadbiegli ze światłem Ali i jego pan.